Święty Janie Pawle II, módl się za nami, wspieraj nas, prowadź. Totus tus, Maryjo, totus tus z Maryją dla Pana Boga i totus tus z Janem Pawłem II dla Boga, Kościoła, Ojczyzny i Człowieka Młodego. Dziś spotykamy się w audycji Czas Wzrastania z młodymi ludźmi. Są Damian, jest... Tak.
Konrad.
Janik, jest Agata, jest Małgorzata i jest Marysia. Witam się z Państwem, ojciec Benedykt, z Państwem, a teraz witam się z Wami, ponieważ ta audycja dla młodych w przeddzień naszej 17. pielgrzymki młodych z Radia Maria na Jasną Górę. Program realizuje Krystian. Tak troszeczkę na początek chaosu i zamieszania w tych pozdrowieniach, w tych powitaniach. A to wszystko dlatego, że miłość i gniew dzisiaj musimy w sobie zespolić. Nie przekreślić ani jednego, ani drugiego, nie wywyższyć, tylko zjednoczyć, by miłość i gniew stała się w nas jak jeden pierścień, aż się przypomina Władca Pierścieni, ten pierścień gdzieś wykuty, ale będący siłą, będący mocą. Dlaczego? Bo jak pisze Karol Wojtyła w Kamieniołomie na zakończenie, miłość tym wyżej wybuchnie, im większy nasyca ją gniew. O tym dziś chcemy mówić, ale zaczniemy tak bardzo sympatycznie, serdecznie, nie mówiąc, które urodziny, ale dzisiaj między nami jest Agata, która przeżywa urodziny. Czy zdradzisz, które?
Zdradzę, 21, tylko się cieszyć z takiego wieku.
Czyli oczko do ciebie wszyscy puszczamy w upominku muzycznym. Dziękuję Ci, Ojcze, za Jezusa nie było, ale powietrzem to się znalazło. To też upominek muzyczny dla wszystkich, którzy nas słuchają. Warto dziś pozostać z nami, warto podjąć wysiłek intelektualny i duchowy, by zrozumieć, jak zjednoczyć w sobie miłość i gniew. Powietrzem, ale okazuje się, że przyjaciela mam. To też dobrze, Agato.
Oczywiście.
Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego w nim nadzieję mam, uleciał strach, on najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Kamieniołom Karola Wojtyły jest dzisiaj podstawą do naszej refleksji, do naszego zastanawiania się. Znajdziecie ten tekst w internecie, w wielu miejscach. Szukajcie go oczywiście w całości, niewybranych fragmentach. Czekamy na Wasze komentarze, ponieważ znamy życie, że trudno jest się dodzwonić do Radia Maryja o tej porze, zwłaszcza z komentarzem człowieka młodego, który zgłębia ten tekst i chce zrozumieć, jak zjednoczyć, zrównoważyć w sobie miłość i gniew, bo przecież te dwie siły nam towarzyszą, a dziś miłość tym wyżej wybuchnie, a któż z młodego człowieka, któż z młodych ludzi nie pragnie miłości, by ona wybuchła, by ona była najwyższa, najbardziej święta. a dziś miłość tym wyżej wybuchnie, im większy nasyca się gniew. Przypominają mi się nasze spotkania sprzed rocznicy Radia Maryja, gdy rozmawialiśmy o tym, że rozpoczynamy walkę z Bogiem. Dziś ta walka jest walką wewnętrzną, która się dokonuje w nas pomiędzy gniewem i miłością. Kamienią Karola Wojtyły to 1956 rok. Karol Wojtyła wraca do swojej pracy w kamieniołomie. Wszyscy o tym wiemy, wszyscy o tym słyszeliśmy, że pracował, że miał dobrych ze sobą robotników, którzy nie cisnęli go w ciężkiej pracy, pozwalali mu wtedy czytać, bo uważali, że do tego najbardziej się nadaje, by każdy robił to, co trzeba. Oczywiście pamiętamy drewniaki, które właśnie były obuwiem, które przyodziewał każdy pracujący w kamieniołomie. To są wszystko szczegóły. Tekst jest pisany w 56 roku jako odpowiedź na sytuację wewnętrzną naszego społeczeństwa, czyli sytuacja, kondycja ducha naszego narodu, gospodarcza, ekonomiczna i w każdym wymiarze, kulturalna, wszystkie wymiary. Też to jest rzeczą jasną dla każdego, kto śledzi historię, śledzi wydarzenia. Chcemy dziś zatrzymać się nad tekstem. Od razu na samym początku. Nikt z nas nie kończył polonistyki, nikt z nas nie kończył historii literatury. Jesteśmy ludźmi prostymi, którzy po raz już 11, może 10 spotykają się nad tekstami Karola Wojtyły, by je zgłębić dla swojego życia wewnętrznego i tym dzieleniem się pragniemy, tym zgłębianiem pragniemy się dzielić razem z wami. My przeżyliśmy środowy wieczór i środową noc nad tekstem w takiej wspólnocie, troszeczkę poszerzonej, bo był jeszcze z nami Grzegorz, którego pozdrawiamy, którego błogosławimy, mówiąc: Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za Grzesiem, bo jest niestety chory. Damian, twoje najważniejsze zdanie, którym byś zachęcił słuchacza do dzisiejszej audycji.
Jest to zdanie bardzo krótkie, ale bardzo wymowne i bardzo mnie dotknęło i chciałbym się właśnie teraz z nim podzielić. Jest to zdanie następujące. Dłonie są krajobrazem serca.
Okej, to tekst oczywiście z kamieniołomu. Mam nadzieję, że zachęcił kogoś do tego, by pozostać razem z nami. Konrad?
Ja mam znacznie dłuższe zdanie niż Damian. Brzmi ono tak: są puste miejsce w kamieniach, nie trafiaj na takie miejsca.
Agata?
Równowaga, którą miłość osiąga przez gniew.
Gosia?
Natchnienie w dłoniach nie zostaje.
Marysia?
Ja mam chyba najdłuższe, bo nie mogę wybrać fragmentu, ale to będzie też z natchnienia i praca zaczęła się wewnątrz, a na zewnątrz ma tyle przestrzeni, że dłonie ogarnia natychmiast i dosięga do granic oddechu.
Gratulujemy zdecydowania i wyciągnięcia jednego fragmentu z całości. Miłość tym wyżej wybuchnie, im większy nasyca się gniew. Rozpoczynamy naszą refleksję, nasze zgłębianie kamieniołomu. Czekamy na komentarze młodych ludzi i tych, którzy chcą z nami podzielić się na Facebooku profil Czas Wzrastania. Podobno są tam już nasze zdjęcia. Można się nam przyjrzeć, jak wyglądamy, kto jest kto. Też można polubić komentarze do zdjęć. Niekoniecznie. Myślę, że bardziej do Karola Wojtyły, do kamieniołomu, do tego, o czym dziś chcemy z wami rozmawiać.
Karol Wojtyła, kamieniołom. Tworzywo. Słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój przenoszę wewnątrz ludzi, by badać siłę uderzeń. Słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę, a we mnie narasta myśl. Narasta dzień po dniu, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Twarda, pęknięta dłoń inaczej młotem wzbiera, inaczej się rozwiązuje w kamieniu ludzka myśl. Kiedy energie ludzkie oddzielisz od sił kamienia i przetniesz w właściwym miejscu tętnicę pełną krwi. O, popatrz, jak można miłować w takim gruntownym gniewie, który wpada w oddechy ludzi, jak rzeka od wiatru pochyła. I nie dochodzi do głosu, tylko struny wysokie zerwie, przechodnie pierzchają do bram. Ktoś głosem ściszonym powiedział: to jednak jest wielka siła. Nie lękaj się. Sprawy ludzkie szerokie mają brzegi. Nie wolno ich w ciasnym łożysku więzić na zbyt długo. Nie lękaj się. Sprawy ludzkie stoją od wieków w tym, na którego patrzysz poprzez młotów miarowy stukot.
Tutaj w pierwszym wersie Karol Wojtyła buduje taki obraz rytmu życia, takiej pracy miarowej, takiej po prostu mechanicznej, których człowiek wykonuje. I po kolei, jak mówi o stukocie, mówi o badaniu siły uderzeń, wprowadza wewnątrz człowieka, czyli jakby w jego myśli, w jego tym wewnątrz, co się niego dzieje dzień po dniu. Tak samo jak w następnej strofie mówi już o pękniętej dłoni, czyli o fragmencie człowieka, który wykonuje tę pracę, a ta dłoń jest właśnie twarda. Może chłopacy wyjaśnią, jak twardą męską siłą można wykonywać pracę. Co to oznacza?
Na pewno to oznacza taki obraz pękniętej, twardej dłoni, że jest to dłoń przede wszystkim wykonująca pracę, ale pracę, która ma sens. W tych dłoniach, które są często właśnie spracowane, można także znaleźć analogicznie obok tej siły też delikatność. Delikatność pochodzącą z wnętrza człowieka, o którym też Karol Wojtyła pisze, że pracując do nas Pan Bóg przemawia także wewnątrz. I na pewno człowiek ciężkiej pracy to człowiek o rękach spracowanych, tak można powiedzieć.
Tak.
Tylko że mówiliśmy, że twarda ręka, tak? Twarda jest ta dłoń. To jak mocne musi być też to zranienie, że udało mu się przeciąć tę dłoń. Czym jest to zranienie?
Właśnie, czy ta twarda dłoń jest pęknięta, bo człowiek widzi sens swojej pracy, czy wprost przeciwnie? Ziemia jest spękana, gdy brakuje jej wody, czyli brakuje jej życia, brakuje sensu. Ona, ta praca wtedy bardzo boli, gdy nie ma sensu. To jest przecięcie w tętnicy żył.
Ale kiedy właśnie widzimy z tej strony, że nie można oddzielić człowieka od jego pracy, czyli nawet jak człowiek nie widzi sensu tej pracy, to nie ma czegoś takiego, że po prostu robi to mechanicznie, że tak jakby daje siebie, przecina się, jego dłoń jest pęknięta, czyli tak na przykład no to wewnętrznie ma sens, taki, że który on musi odkryć, prawda? To musi przebiec ten proces.
Faktycznie ojciec dał ciekawą myśl i być może jest ona bardzo trafna, że ta pęknięta dłoń oznaczać może, że właśnie tego sensu człowiek nie widzi, chociaż Karol Wojtyła pisze, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Czyli tak sobie myślę, że nawet gdyby nie było tego sensu pracy, to człowiek do tego dąży i pragnie tego celu, czyli tego sensu, prawda?
Czyli trzeba przeciąć tętnicę żył, trzeba sprawić, by ręka pękła, by wyszło wnętrze i sens tej pracy?
Być może nieraz potrzebny jest ból i doświadczenie właśnie tej przecięcia tej tętnicy, żeby wydobył się ten sens. Być może nieraz jest to właśnie potrzebne.
Wtedy też się widzi, jak wielka jest siła w człowieku, człowiek się ofiaruje, człowiek po prostu jest zdolny do po prostu takiego wielkiego cierpienia i potem jak się zastanowi, dlaczego to robi, to zdaje sobie sprawę, że no tak, mogę, czyli mogę cierpieć, mogę po prostu pracować w tym wielkim wysiłku, w tym pocie czoła i po prostu dać siebie.
Tak samo jak przez pęknięcie w dłoni widzimy anatomiczną budowę ciała człowieka, tak samo przez tą rysę człowiek po prostu musi znaleźć w swojej pracy sens poprzez zbadanie każdej dziedziny swojego życia. Tu chyba musi znaleźć, po co to robi.
I jak w ostatniej strofie jeszcze jest, właśnie zapewnienie takie od właśnie autora Karola Wojtyły, żeby się nie lękać, żeby sprawdzić, żeby zastanowić się, jaki ma sens ta praca, że nasze ludzkie pojęcie tego, co robimy, ma znacznie szersze znaczenie niż nasz własny punkt widzenia, że sprawy ludzkie szerokie mają brzegi. To znaczy, że nie jesteśmy
sami. Często nie widzimy tego, nie widzimy całej perspektywy, ale nie ma się co lękać, bo ona jest i Pan Bóg jest tą perspektywą.
Właśnie kojarzą mi się słowa teraz takie dwa wątki odnośnie tego, co Agata mówisz, tej perspektywy. To właśnie Jan Paweł II już jako papież powiedział, że perspektywą życia tutaj na ziemi jest perspektywa życia wiecznego. I patrząc na te słowa, nie lękaj się, sprawy ludzkie szerokie mają brzegi. I zaraz dwa wersy dalej powtarza tak naprawdę, nie lękaj się, czyli nam dwa razy Karol Wojtyła mówi o tym, żebyśmy się nie lękali. I mówi, że sprawy ludzkie, czyli nasze sprawy człowieka, od wieków już, na przestrzeni 1000 lat, 2000 lat, mają swój cel i swoje źródło w jednym. W tym, na którego patrzysz poprzez młotów miarowy stukot. W tym mamy napisane z dużej litery, czyli domyślamy się, że tu chodzi o Boga, prawda? Mhm. I jak sobie jeszcze w głowie teraz słyszę słowa piosenki, pieśni, nie lękaj się, ja jestem z wami. Nie lękajcie się, ja jestem z wami. Czyli jakby Pan Bóg jest w człowieku. Ten miarowy stukot, ta systematyczność Boga w nas wykuwa, jak to wcześniej mówił na dębowym kowadle w innym tekście, prawda?
W magnifikacie.
Ale czy ten poprzez młotów miarowy stukot, czy to nie jest obraz żołnierza przybijającego Chrystusa do krzyża?
Wow, dokładnie tak. Tak, zdecydowanie tak. Ta pierwszy punkt pierwszej części tworzywa jest niczym prolog. Prolog do całego utworu, gdzie ten miarowy stukot jam cię na dębowym kowadle ukował. To było z Magnifikat, że Bóg ukował, czyli na krzyżu utkał człowieka na nowo, wykuł człowieka na nowo. I tutaj ten miarowy stukot to nie jest tylko stukot maszyny, która uderza, ale jest to stukot człowieka, w którym jest wnętrze. Pierwszy raz pojawia się nie lękaj się. My to znamy z pontyfikatu Jana Pawła II, z 78 roku, nie lękajcie się. W 56 roku w kamieniołomie zawarł już te słowa Karol Wojtyła, nie lękaj się, sprawy ludzkie stoją od wieków w tym, na którego patrzysz, przez motyw miarowy stukot, ale myśmy pominęli jeszcze jedną część tego wszystkiego. Jak można miłować w takim gruntownym gniewie, który wpada w oddechy ludzi, jak rzeka od wiatru pochyła i nie dochodzi do głosu, tylko struny wysokie zrywa. To jednak jest wielka siła, mówią ci, którzy przechodzą obok. Pamiętamy, dlatego Agata strzał w dziesiątkę z tym, że jest to krzyż, są to żołnierze, ale jest to też krzyż i żołnierze setnik wraz z żołnierzami wypowiadają te słowa. Ten prawdziwie był Synem Bożym.
Związane są bloki kamienia przewodem niskiego prądu, który wcina się w nie tak głęboko, jak niewidzialny bicz. Kamienie znają ten gwałt. Kiedy dojrzałą spoistość, nieuchwytny rozpruwa podmuch, który odrywa je z nagła od jej wieczystej prostoty. Kamienie znają ten gwałt. Jednak nie prąd elektryczny rozwiązuje w całości ich moc, ale ten, co ją nosi w swych dłoniach robotnik.
Oczywiście w tym fragmencie mamy pewną taką przenośnię, mamy pewne takie drugie dno, aczkolwiek na pierwszy plan tu się wysuwa po prostu opis pracy robotnika w kamieniołomie. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozrywanie tych skał. Jest dwa razy powtórzenie: kamienie znają ten gwałt. Chodzi oczywiście o rozrywanie tych bloków kamieni. A jaka jest ta przenośnia? Co jest dalej?
Tak mocne słowo bicz. Chyba większości z nas kojarzy się po prostu z żołnierzem biczującym Chrystusa.
No jest też charakterystyczne w tym fragmencie. Jednak nie prąd elektryczny rozwiązuje w całości ich moc, czyli moc tych kamieni, które z taką siłą odrywane są od całego masywu skalnego. Ale ten, co ją nosi w swych dłoniach, robotnik, czyli po raz kolejny mamy zwrócenie na człowieka, na robotnika, na kogoś, kto tę pracę najzwyczajniej w świecie wykonuje. I w tym momencie trudno już tak bezpośrednio szukać analogii do biczowania. Oczywiście mamy skojarzenie z biczowaniem, który wcina się, i kamienie znają ten gwałt, ale najzwyczajniej chyba w świecie prosty, zrozumiały tekst ukazujący, że to wszystko nie dzieje się siłą własną, siłą natury, ale dzieje się siłą umysłu, intelektu, zdolności człowieka, który wykorzystał przewód elektryczny, który wykorzystuje prąd, wierci w skalę odpowiednie otwory, wiadomo, dynamit, wybuch i jest oderwanie, jest wykonywana praca. I tego wszystkiego dokonał robotnik, czyli konkretny człowiek wykonał te prace.
Jeszcze warto zauważyć, że właśnie ten robotnik był zdolny do, żeby wyrwać te kamienie z wieczystej prostoty, czyli coś takiego trwałego, coś nierozwiązanego, coś po prostu, co ma trwać wieki, a jednak robotnik był zdolny do tego, żeby to po prostu przerwać.
Tymi rękoma, o których mówiliśmy wcześniej w pierwszej części, spękanymi, twardymi, może poharatanymi od bólu, ale rękoma, które nadają pracy sens. A sens wychodzący z serca. I za chwilę...
Bo jest jeszcze w tym wszystkim myśl. Same dłonie bez myśli nie wpadłyby na taki pomysł, nie opracowałyby takiej techniki oderwania bloku skalnego, by pozyskać kamień, czyli by była wykonywana konkretna, pożyteczna praca od tych sił natury, o których tu jest. Kamienie znają ten gwałt. Możemy zastanawiać się, dlaczego jest użyte słowo gwałt. Może też dlatego, że ta myśl człowieka często odrywa go od sił natury, samego człowieka już. Że człowiek może poprowadzić tak myśl, by wykorzystać ją przeciwko człowiekowi, bez pożytku.
Dłonie są krajobrazem serca. Dłonie pękają nieraz jak wąwozy, którymi się toczy nieokreślony żywioł. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojni już idą. Dłonie są krajobrazem. Gdy pękną, to wtedy w ranach wzbiera fizyczny ból, rwący swobodnie jak strumień. Ale człowiek nie myśli o bólu. Ból sam jeszcze nie jest wielkością, a swej właściwej wielkości on po prostu nazwać nie umie.
W tym fragmencie mamy przedstawione to, jak dłonie są zniszczone po ciężkiej pracy. prace w kamieniołomie, które są po prostu naznaczone bólem i różnymi, jakby to powiedzieć, znamionami ciężkiej pracy. Dłonie są krajobrazem serca, czyli przedstawiają to, jak bardzo człowiek jest poraniony, jak bardzo jest poranione jego serce.
Może też symbolizują albo odzwierciedlają to, jaki był człowiek, jak żył, czy jego dłonie niosły pomoc, czy się zamykały na drugiego człowieka.
No, czyli dłonie są obrazem wnętrza każdego człowieka. Czyli możemy przez dłonie zobaczyć, ile człowiek z siebie dał. I tak samo mamy tutaj człowieka tego poranionego, tego nasyconego trudem i po prostu całego po prostu, który jest zdolny ofiarować siebie. To przez niego mogą ludzie inni spokojnie iść. Czyli tylko te dłonie...
Czyli chodzi o dłonie Jezusa, tak?
No właśnie.
Jeżeli mogą przez Jego trud dalej iść, dalej, czyli do nieba, przez Jezusa, przez Jego śmierć, przez Jego ofiarowanie. I tu jest ten fragment, dłonie są krajobrazem serca i później jest o tym, że dłonie pękają, że dłoń jest otwarta. Jezus umierając na krzyżu miał otwartą dłoń, otwartą, przebitą. No i serce miał też popękane, przebite w zasadzie. Więc taki obraz... się tu tworzy, w mojej głowie przynajmniej, kiedy czytam ten fragment, obraz Jezusa ukrzyżowanego.
No właśnie. Co więcej, podkreślenie, że przez Niego jednego, czyli praca Chrystusa, Jego ofiara miała najwyższy sens.
Czyli tak naprawdę każda wartościowa praca musi iść przez ten trud, przez tę ofiarę, bo wtedy może się otworzyć na innych i jest wartościowa dla innych.
I nierzadko przez ogromny ból i cierpienie.
Damian, obroń tu dłonie każdego człowieka.
Tak właśnie słucham dziewczyny i Konrada i zgadzam się poniekąd z wami, bo mówicie o wymiarze takim odnoszącym się bardzo do Chrystusa i ten wymiar tutaj ewidentnie jest, chociaż ja chciałbym na to trochę spojrzeć może z punktu widzenia właśnie takiego ziemskiego, to znaczy odnoszących się do człowieka. I tak sobie wiecie, myślę, bardzo mnie porusza ten cytat, ja go na początku powiedziałem, że on najbardziej mnie dotknął, mianowicie dłonie są krajobrazem serca. Jak teraz sobie wyobrażę te słowa, ten cytat i przełożę na rzeczywistość, taką zwykłą rzeczywistość, codzienną, to wyobraźcie sobie, jesteście kobietami, właśnie teraz patrzę, drodzy słuchacze, naprzeciwko moich koleżanek i chcę wam powiedzieć, że biorę jedną rękę waszą w moją dłoń, męską dłoń. Ta męska dłoń jest silna, jest spracowana, czyli taka, jaką tutaj widzimy. Natomiast wasza dłoń jest delikatna, bo jest kobieca. I te dłonie idealnie się ze sobą spajają. One pasują do siebie, można powiedzieć, jak jeden wielki kod. I właśnie na czym polega ten kod? Polega on na tym, że krajobraz serca mężczyzny wydobywa się właśnie z tego wnętrza siły, jaką Bóg go obdarzył, czyli tego Adama, który powinien tą kobietę porwać, który powinien tej kobiecie dać bezpieczeństwo, czyli ta męska, silna dłoń, nieczęsto poraniona od tych trudów, a kobieca dłoń, delikatność, subtelność i błogosławieństwo, bo ona będzie błogosławiła, ona błogosławi, ale ona będzie też miała w sobie błogosławieństwo w postaci nowego życia i ta dłoń jest sercem kobiety. I zespolone razem z męską dłonią tworzą jeden wspaniały krajobraz, któremu na imię miłość, Bóg.
Tak.
Ale męska i kobieca dłoń, one obydwie są upracowane.
Tak, bo kobieta
rodzi... Naznaczone są pracą.
Kobieta rodzi w bólach.
Tak, ale tu by nie pominąć kobiecej dłoni, która jest delikatną, ponieważ praca jej jest często bardzo ciężka, ale nie jest taka, jest bardziej subtelna, byśmy powiedzieli, bardziej delikatna. I mężczyzna błogosławi siłą męskości, ale kobieta też błogosławi siłą kobiecości, że nie tylko męska dłoń jest pełna pracy, jest silną przez wykonywaną pracę, a kobieca jest delikatna i błogosławi. Kobieca błogosławi przez delikatność, a męska przez siłę i odpowiedzialność, ale piękny obraz wzajemnego uzupełniania się.
A mi się skojarzyło coś innego w tym momencie. Dłonie są krajobrazem serca. Czasami, kiedy spojrzy się na dłonie starszych ludzi, widać od razu, jakim człowiekiem jest, co przeżył. I to tak nawiązuje w sumie do tego, do końca tej zwrotki, że przez niego jednego inni ludzie spokojni już idą, czyli przez pracę tych starszych osób, to, co oni przez całe swoje życie zrobili, młodzi mogą iść naprzód, młodzi mogą iść w przyszłość, śmiało, spokojnie.
No. Mi się na przykład też, jak patrzę na Konrada i na Damiana, to ich interpretacje się łączą, bo każdy człowiek bierze jakby tak podobieństwo Chrystusa na swoje życie. I każdy z nas jest powołany do tej ofiary, do tej pracy, do trudu i do dawania właśnie drogi innym ludziom, tak jak Chrystus naznaczył drogę, spokojem takim wewnętrznym naszą drogę.
Marysia, ty jeszcze wcześniej wspomniałaś o tym, że w jak wielkich bólach kobieta rodzi. Zwróćmy uwagę na to, że tak, że człowiek cierpi, ale wie, że to jest swego rodzaju ofiara. Nie myśli, wie, że ten ból jest przejściowy, ale myśli o celu, myśli o tym, jak o wyrzeczeniu, które owoce przyniesie dopiero po pewnym czasie, ale wie, ma gdzieś w perspektywie to, jak wielkie będą te owoce.
Tak. Nowe
jak
życie.
Piękne.
U kobiet nowe życie.
No zapewne tutaj te dłonie to bardziej symbol mężczyzny, serce to bardziej symbol kobiety we wzajemnym uzupełnianiu się. I rzeczywiście serce kobiety w bólach rodzenia przezwycięża wszelki trud i wszelki ból, bo jest miłość. Natomiast myśl mężczyzny wtedy też toczy potężną wojnę wspierania, wojnę rozumienia, wojnę przyjęcia, wojnę wychowania. Możemy tak bardzo głęboko spojrzeć na Maryję i Józefa, ale te, można powiedzieć, wzloty są nam dziś potrzebne, niemalże góra Tabor przemienienia, ale my powoli schodzimy, by spojrzeć w tekst. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycone są trudem. Powiedzmy sobie szczerze, otwierają się do dawania, do podnoszenia, do prowadzenia. I widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojnie już idą. Pokolenia, o których wspomniał Konrad. Ale to też, gdy dłoń jest nasycona trudem, to ona ma co ofiarować. Ma siłę, by podnieść, a jeżeli dłoń nie jest nasycona trudem, gdy się otwiera, to tam jest pustka, tam jest tylko powierzchowność. I dopiero z tego idziemy dalej. Dłonie są krajobrazem, już nie serce. Więc kogo czy czego? Są krajobrazem po prostu człowieka. Ile potrafisz dać, takim jesteś człowiekiem, bo tyle samo potrafisz przyjąć, albo i więcej. I mamy, gdy pękną, to coś dostrzegamy. Towarzyszy temu ból. Ale sam ból nie jest jeszcze wielkością. Nie chodzi o ten ból pęknięcia. Chodzi bardziej chyba o to, że ktoś, bo sam ból tego nie nazwie, człowiek umie nazwać, czyli człowiek nadaje sens pracy i człowiek nadaje sens temu trudowi, temu bólowi.
Mi taka myśl jeszcze teraz wpadła, jak ojciec opowiadał o tych otwartych dłoniach i o tych dłoniach, które mogą być też puste. No bo faktycznie jest też tak, że dłonie mogą zrobić albo wiele dobrego, albo niestety wiele też złego. Jak mówimy o tym krajobrazie, nam ten krajobraz teraz, tak jak też mówimy cały czas, wydaje się w tym pozytywnym, pięknym świetle. Czyli mamy przed sobą, no nie wiem, obraz krajobrazu, gdzie słońce nam świeci, zachodzące słońce, drzewa piękne, to wszystko wygląda. Ale może być nieraz też krajobraz za mgłą, może być nieraz szaro, ponuro i to też jest krajobraz, prawda? I teraz jakby tak przenosząc, że faktycznie dłonie mogą nieraz też stanowić krajobraz serca wyzutego jakby z tej dobroci, a w zamian za to zastąpione czymś negatywnym, nie wiem jak to nazwać.
Ale to właśnie te puste dłonie.
Będą to dłonie w rękawiczkach. Ale nie damskich, tylko w białych rękawiczkach, które to dłonie nie są dłońmi szczerymi, dłońmi uczciwymi. Są dłońmi, za którymi kryje się lęk.
Czyli taka pokryta maska.
Pruderyjność.
Takiego człowieka, który nie zna pracy?
Tak, w takim rozumieniu tak. Oczywiście o tym mówimy. One się otwierają, ale otwierają się dla pozoru, nie otwierają się dla prawdy, bo nie otwierają się przez moc trudu. Otwierają się, by sfałszować, bo są powierzchowne. To nam, na taką interpretację pozwala nam tekst. Te same dłonie, które człowiek wówczas dopiero otwiera, gdy nasycą się trudem i widzi, że przez niego jednego inni ludzie spokojnie już idą.
Przecież nie tylko ręce opadają ciężarem młota. Nie tylko wzbiera tors i mięśnie kształtują swój styl, ale przez pracę jego myśli głębokie wiodą, by się wiązać zmarszczkami na czole, by się wiązać wysoko nad głową ostrym łukiem ramion i żył. Gdy więc tak się na chwilę przemieni w przekrój gotyckiej butowli, który przenika zrodzone z jego myśli i oczu pion, to nie jest tylko profil. To nie jest tylko postać między kamieniem a Bogiem skazana na wielkość i błąd.
Trzymałem przez ostatni fragment poprzedniej naszej dyskusji nad dłońmi usta po prostu zamknięte, chociaż troszeczkę i mówiłem podczas tego fragmentu, bo już chciałem wybiec do przodu. No niestety, ponieważ dłonie są krajobrazem serca i aż się chciało zapytać, a co ze skronią człowieka? A co z oczami? A co z bruzdami na czole, zwłaszcza tych ludzi, o których mówił Konrad, tych ludzi starszych, których dłonie są poorane, powiedzielibyśmy, bruzdami, bo są wypracowane. A chciało się zapytać, a przecież ich czoła są takie same. I teraz jak nic w tym fragmencie mamy przecież, by się wiązać z marszczkami na czole. Cały trud człowieka zawarty w dłoniach, ale też który wyobrażony jest przez pracę, ale też przez myślenie o tej pracy, przez nadawanie sensu pracy z marszczkami na czole.
Czyli właśnie jest serce, jest obraz tego, co jest w sercu, co praca bierze z serca, a tutaj mamy już, co z myśli jest w pracy. Czyli ta myśl, która w człowieku krąży, jest też opleciona tym trudem, tą ofiarą, że człowiek po prostu jest pełen tych zmarszczek, jakby po prostu przez całe życie został wypełniony tymi myślami, które zostawiły po sobie jakieś ślady.
Jesteśmy przy człowieku utrudzonym, przy człowieku starszym. Może tak rozpoczęliśmy, ale zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie mamy atletycznego człowieka.
Tak.
Człowieka tak młodego, tak silnego, że jest napięty jak łuk w każdym mięśniu, w torsie, który ma swój styl i który jest tak napięty i tak naciągnięty, że to wszystko wiąże się nad nim, nad jego głową, ostrym łukiem, ramion i
żył. Dlatego te zmarszczki nie są oznaką starości, ale chyba po prostu spojrzenia w górę, wysoko nad głowę, gdzie jest ostry łuk, ramion i żył, czyli Chrystusa rozpiętego.
Ja powiedziałabym, że te zmarszczki to raczej jest właśnie taki obraz człowieka, który pracując dużo myśli, to znaczy tak mi się wydaje, że człowiek, który podejmuje się jakiejś ciężkiej pracy, zwłaszcza fizycznej, ma bardzo dużo czasu na to, żeby podjąć jakąś refleksję czy kontemplację
Dokładnie.
Nad jakimś problemem.
Może podejmuje refleksję, kontemplację, kierując się, wzorując się na Chrystusie. Tak samo chce pracować jak On, który oddał za nas życie.
Muszę powiedzieć.
I dlatego patrzy w górę.
Agacie i Państwu, że Agata w tym zadziwieniu, w tym odkrywaniu, to ma siłę koncentracji właśnie wyrysowaną w zmarszczkach na czole mimo 21 lat życia, bo aż czoło marszczy właśnie w odkrywaniu sensu tego tekstu, w odkrywaniu sensu życia i przechodzimy dalej.
Dalej mamy...
Przepraszam.
Urodziny masz, tak to pierwszeństwo.
Patrzy w górę, czyli mamy tu kierunek wertykalny, dlatego chyba jest porównanie do gotyckiej budowli, do katedry. Jej przekrój. Co to może być?
Czyli obraz, przy którym widać wszystkie elementy składające się na całość. Czyli przekrój gotyckiej budowli mówi nam, że ktoś to stworzył. Czyli jest za tym człowiek, a za człowiekiem jego myśli i po prostu jego oczy musiały wykreować taki obraz, który niesie się ku górze, żeby po prostu stworzyć tę budowlę. Czyli to jest człowiek, który dąży do tej bliskości z Bogiem, do góry, po prostu chce stworzyć wielkość zbliżającą go do Boga.
Tak.
Przekrój. Czym jest przekrój, panowie?
Wnętrzem.
Dokładnie. Dokładnie.
Konkretnie.
No i to jest też prędzej jest ten fragment, by się wiązać wysoko nad głową ostrym łukiem ramion i żył. Jeżeli widać żyły, to widać już to takie wnętrze też. Widać, że żyje człowiek, że kiedy podejmujemy ten trud jakiś, to wiemy, że człowiek żyje, że
martwe ciało nie ma żył.
Nie ma żył, właśnie.
Właśnie, bo równie dobrze mógł Karol Wojtyła napisać zamiast żył rąk, prawda? Ręce. Ale to jednak jest słowo żyły, bardziej uzmysławiające nam ten trud i ten wysiłek, który trzeba podjąć. I tak sobie myślę, wiecie, bo to jest też niesamowite dla mnie, ponieważ Karol Wojtyła generalnie w tym tekście, jak dotąd, ani razu nie użył słowa Chrystus. A my jakby już bardzo już kolejny raz odwołujemy się do Chrystusa i to uważam dobrze, dlatego że my w tym widzimy Chrystusa, ale to jest też zadziwiające i wielkość chyba Karola Wojtyły, że on potrafi tak opisać rzeczywistość, że my się tą rzeczywistością potrafimy zachwycać na dwa sposoby. Odnosząc go do wymiaru ziemskiego, do nas, do pracy takiej fizycznej, ludzkiej.
Prostej.
I zarazem odnajdywać w tych słowach wymiar transcendentalny.
Dialoguje z człowiekiem. Powiedziałbym tak, że Karol Wojtyła tym tekstem dialoguje z człowiekiem, który nie używa albo wręcz odrzuca język biblijny, język religijny, więc dialoguje z nim już nie po raz pierwszy w swoich tekstach pisanych podczas. I tutaj musimy wrócić i nawiązać do czasów, w których on żyje, czasów ideologii materialistycznej. Dialoguje z tym człowiekiem, jemu współczesnym, językiem materialistów, ukazując im i pytając ich, prowokując do myślenia o wnętrze, Dlatego jest przekrój katedry, których Bogu dzięki w Polsce nie wyburzono jak w innych częściach, zawieruchy komunistycznej, terroryzmu komunistycznego. Więc popatrz na gotycką budowlę, ona jest strzelista. Z architektury każdy się uczy, że ma sklepienie krzyżowo-żebrowe. Prawda? Ona jest strzelista, by powiązać to, co ziemskie, z tym, co niebiańskie. I strzelista jest w stronę nieba. Ale popatrz na jej przekrój. Czyli popatrz na to, co powiedział Konrad, na jej wnętrze. Ona jest tak samo zbliżona do tego profilu człowieka w kamieniołomie, który jest napięty, i cały ten atletyczny wręcz opis z tymi żyłami na wierzchu, ten człowiek ma wnętrze, tak jak katedra ma wnętrze. Czyli w człowieku jest Bóg, jest duch. W katedrze też jest życie.
I właśnie mi jeszcze takie zdanie teraz na podsumowanie chyba tego, co ojciec powiedział, wpadło. Być może to nie tak dosłownie brzmi, ale sens jest następujący, że człowieka nie można zrozumieć bez odniesienia do Boga, prawda?
Oczywiście. I teraz kończąc ten pierwszy fragment, bo za chwileczkę pierwszą część, bo tu jesteśmy przy tworzywie, za chwileczkę natchnienie. I z jakim wyrzutem spojrzyj, Damian, i przeczytaj ostatnie dwa zdania. Jaki wyrzut tu jest, jakie pytanie stawia bezpośrednio Karol Wojtyła. Na koniec się chce się zapytać, więc czym jest? To nie jest tylko postać między kamieniem a Bogiem, skazana na wielkość i błąd. Więc co to jest? Co jest pomiędzy tą wielkością i błędem? Co jest pomiędzy kamieniem a Bogiem? Co jest pomiędzy młotem a kamieniem? Po co człowiek podnosi kilo, napina się, czy młot napina się, aż widać w nim myśl, by uderzyć? Po co? Dlaczego?
Widzi w tym sens?
Szukamy odpowiedzi dalej.
Natchnienie. Praca zaczęła się wewnątrz, a na zewnątrz ma tyle przestrzeni, że dłonie ogarnia natychmiast i dosięga do granic oddechu. Oto spójrz, Wola trafiła w kamienia głęboki dzwon. Kiedy myśl uzyskuje swą pewność, wówczas razem dosięgły szczytu serce i dłoń. Za ten pion, za tę pewność umysłu, za pewność oka płaci się ręką szczodrą. Wydaje ci kamień swą moc, a przez pracę dojrzewa człowiek. Ona bowiem niesie natchnienie trudnego dobra. I od niej się to zaczyna, co narasta w sercu i myślach, co tyle ważnych wydarzeń i ludzi tylu osacza. Jakaż miłość dojrzewa w młotach, grupki dzieci poniosą ją w przyszłość, śpiewając: w sercach ojców bezgraniczna spełniała się praca.
Mamy tu obraz już w pracy, w której człowiek ma już coś na myśli, czyli jest zdolny do działania. I wtedy, kiedy jest zdolny do działania, dłonie tego ogarniają, że po prostu aż się rwą do pracy i jak wiemy, jak chcemy coś zrobić, to po prostu serce nam już tak mocno bije, że nam brakuje oddechu i to bardzo dobrze widać w tym pierwszej strofie, że dosięga do granic oddechu. I to jest działaniem, to jest chyba efektem naszej wolnej woli. Tu jest zwrócona uwaga, wola trafiła w kamienia głęboki dzwon. Czyli jak mamy coś już na myśli, mamy jakąś chęć jakiegoś działania, to jest wolna wola, która nam pozwala to wykonać, które my się podejmujemy i ona, to działanie, po prostu jest jak dzwon, że po prostu się rozchodzi dookoła i oddziałuje na wszystkich.
Tylko że działania dobrego, myśli, która w sumieniu znajdzie swoje potwierdzenie. Tak, możesz to zrobić, to jest dobre. Porozumienie w człowieku, integralność.
Tak, będzie dobre, jeżeli właśnie mamy się tego świadomość, że potrzeba tej pewności umysłu, pewności oka, że za to odpowiedzialność, za to nasze działanie idzie odpowiedzialność. I ręka, czyli ten symbol takiej ofiary, że podajemy komuś dłoń, pomagamy, czyli ręka, która jest po prostu stworzona do pomocy, do podania drugiemu człowiekowi, jest ofiarna, prawda? Jest swoje szczera i ofiarna.
Wówczas razem dosięgły szczytu, jak i wywyższenie tego czynienia dobra dla drugiego człowieka, pomocy.
Ależ sensowny jest ten wasz szczebiot taki, prawda? Panowie.
Tak, tak, my jesteśmy bardzo dumni z naszych koleżanek i dziewczyn, które fantastycznie tutaj interpretują, wchodzą bardzo głęboko i aż z Konradem jesteśmy, prawda, Konrad? Tak uśmiechnięci delikatnie, bo...
Uśmiechnięci, możemy... zawstydzeni, bo my tak słuchamy tutaj. Dziewczyny, wchodzą tak bardzo głęboko tak w te słowa i starają się to jak najlepiej zinterpretować, a my się tak przysłuchujemy.
Może to było preludium, a teraz rozwój.
Spróbujemy razem też zinterpretować w tym temacie.
No to co, Damianie, co myślisz?
Start.
Wiesz, tutaj słuchając dziewczyn, bardzo, bardzo interpretowały tę pierwszą część tych trzech zwrotek. Natomiast mnie, ja sobie podkreśliłem tutaj właśnie w tym tekście, trzy razy pada słowo pewność. Pada słowo pewność odnośnie myśli, czyli kiedy myśl uzyskuje w człowieku pewność, to wówczas i serce, i dłoń, czyli ten symbol tego zintegrowanego człowieka, dosięga szczytu. Czyli ten człowiek jakby osiąga jakieś takie spełnienie w tej myśli, niezależnie od tego, jaka ta myśl jest, a może właśnie zależnie, bo w zależności od tego, skąd ta myśl pochodzi. Dalej, pewność umysłu, czyli też powiązana z pewnością myśli, i pewność oka, czyli takie trzy wymiary. Płaci się ręką szczodrą.
I tak sobie myślę, nie wiem, co uważasz, Konrad, ale czy tutaj chodzi o pewność w kontekście człowieka do Boga, czy w pewność w kontekście człowieka do drugiego człowieka, czy pewność w kontekście i Boga, i człowieka?
No my tutaj mamy dwa wymiary w całym tym utworze, Boga i człowieka, więc ja bym się w tym kierunku jakoś, w tym kierunku bym szedł. Nie wiem, dziewczyny, może podpowiecie coś?
Ja nie nazywam się Konrad, ale odpowiadając na twoje pytanie, Damian, powiedziałabym, że to raczej idzie w kierunku drugiego człowieka.
I to jeszcze złośliwe czasem.
Ja tutaj widzę...
Nie, ale po prostu zastanawiam się właśnie, może też do ojca kierując pytanie odnośnie pewności. Jak bardzo tutaj Karol Wojtyła chciał nam powiedzieć o pewności takiej, że człowiek wie, od kogo ta pewność pochodzi? Czy to jest bardziej pewność na zasadzie tego, że kierujemy się tymi myślami w nas, które są, i przekuwamy je na rzeczywistość? Czy on bardziej mówi o dojrzałym człowieku jako w relacji do Boga?
Podkreślacie wciąż nieustannie dłoni serce. Przy natchnieniu, zaraz na samym początku, pojawia się wola. Coś zupełnie nowego. Ja chcę. Czyli to, co jest owocem serca, owocem myśli, to, co jest, moglibyśmy powiedzieć, walką pomiędzy rzeczywistością a naszymi myślami, wychodzi z wnętrza człowieka, bo tam się zaczyna praca. Praca zaczyna się wewnątrz. Na zewnątrz ma tyle przestrzeni, że dłoń ogarnia natychmiast i dosięga do granic oddechu. Oto spójrz, wola. I tu się wzięła pewność. Pewność się wzięła z całego bogactwa tego, kim jest człowiek. Czyli on ma wnętrze, w tym wnętrzu jest Bóg, bo mieliśmy przekrój przez katedrę. Katedra, która została wybudowana po to, by w niej zamieszkał Bóg i człowiek mógł się z Bogiem spotkać. Katedra jest też obrazem człowieka, który jest napięty, w którym jest życie, bo są te żyły na zewnątrz, w którym jest myśl, ale w nim też jest Bóg. Zostawiamy to dla wszystkich, myślę, jasne. I wtedy, gdy swoją pracę, czyli każdą decyzję, każdą relację rozpoczniesz z wnętrza człowieka, czyli będzie to woli trafianie w kamienia głęboki dzwon. Wtedy dopiero zabrzmisz, bo pracujesz nie dlatego, że musisz, tylko pracujesz i wykonujesz pracę dlatego, że chcesz. A dlaczego chcesz? Bo znasz cel tej pracy. Jaki jest cel? Tutaj już niejednokrotnie wskazywany, bardzo bezpośrednio. Grupki dzieci poniosą ją w przyszłość, śpiewając: w sercach ojców bezgraniczna spełnia się praca. Tak bym odpowiedział na pewność w kontekście tego, o czym tutaj dzisiaj czytamy. Kiedy myśl uzyskuje swą pewność, wówczas razem dosięgły szczytu serce i dłoń. Serce, czyli miłość. Dłoń, czyli gniew.
Miłość dojrzewa w młotach. Taki tutaj jest też, Karol Wojtyła pisze. Jakaż miłość dojrzewa w młotach. Tak sobie dopisałem obok tych młotów dopowiedzenie. Czy to, nie wiem, czy to jest możliwe. Serce jak młot. Czyli miłość dojrzewa w sercach.
No, serce jak młot, czy bardziej mówimy serce jak dzwon.
Jak dzwon, no tak.
Jak dzwon, tak. Serce jak dzwon. Nie tylko, że mocne, bo tak mówimy, że ktoś ma serce jak dzwon, czyli ma mocne serce, ale tutaj mamy też wola trafia w kamienia głęboki dzwon, czyli to serce tutaj też widzimy w tym kamieniu, jeżeli wola uderzy w serce, czyli to, co zostało wypracowane przez myśl, i wykonane przez dłoń, to po prostu jest pewność, jest jedność, integralność dziewczyny tu na samym początku, bodajże Agata tej analizy właśnie wypowiedziała.
Jeszcze jak Damian tutaj wspomniał ten wers, jak aż miłość dojrzewa w młotach, to też świadczy o tym, co człowiek przeżywa dzień po dniu w swojej pracy, czyli wkładając właśnie ten serce i myśli swoje w bieg wydarzeń w ciągu
dzień dnia. Dzień za dniem, każdej chwili człowiek się zastanawia nad trudem tej pracy, pytając, po co mi ta praca? Czym jest los człowieka, że ja nieustannie muszę pracować? I dopiero, by nie stracić sensu życia, gdy odniesiesz się do wnętrza własnego, to dopiero rozumiesz, że ta praca ma sens. Bo pracujesz dla Boga, pracujesz dla ojczyzny, pracujesz dla Kościoła. W takim zwyczajnym wymiarze pracujesz dla dzieci, dla pokoleń, dla rodziny i tak dalej. Za ten pion, za tę pewność umysłu, za pewność oka płaci się ręką szczodrą. Dlaczego za to płaci się ręką szczodrą? Czy nie mówimy o lekarzu z powołania? Czy nie mówimy o nauczycielu z powołania, o piekarzu z powołania, o księdzu z powołania? O prawniku z powołania, o policjancie z powołania, o rolniku z powołania. To jest tam, gdzie właśnie pewność umysłu połączyła się z pewnością oka, wola trafiła w kamienia głęboki. Dzwon, jest człowiek zintegrowany, mówimy, z powołania. Dlaczego? Bo jego praca wypływa z wnętrza człowieka. I taką pracę bohaterską, a z drugiej strony najbardziej ludzką, doceniają pokolenia i grupki dzieci śpiewają nie o bzdurach, tylko o wielkich czynach przodków, ojców.
To natchnienie w dłoniach nie zostaje. Do kamienistych rdzeń zstępuje przez serce człowieka, które tworzy osobny rdzeń. I od niego rozrasta się w ziemi historia kamieni, a w ludziach ta równowaga, którą miłość osiąga przez gniew. One obie prowadzą człowieka, nie wyczerpią się w ludziach nigdy. Nie ustaną w napięciu ramion ani w serca ukrytym geście, a biorą się z siebie wzajemnie. Dopełniają się taką dźwignią, która myśli i ruchy zespala w nierozerwalny pierścień. Więc jeśli chcesz trafić z daleka i wejść i w ludziach pozostać, to musisz obie te siły skupić mową nad wyraz prostą. Mowa twoja nie może prysnąć w napięciach owej dźwigni, którą tworzą miłość i gniew. Wówczas nikt cię nie wydrze z człowieka, nie oderwie od niego nigdy.
To natchnienie w dłoniach nie zostaje, rozpoczyna Karol Wojtyła tę pierwszą zwrotkę. Tak właściwie to dlaczego właśnie można postawić sobie pytanie, to natchnienie nie ustaje, nie zostaje w dłoniach?
Ja wiem, Damianie, bo to, co duchowe, nie może zostać w tym, co materialne. Zgadzasz się?
To, co duchowe, nie może zostać materialne, tak?
Tak, to, co jest duchowe, nie może zostać w tym, co materialne.
A jak to rozumiesz?
No, jak to rozumiem? Oj, Damianie, no. Jeżeli jest jakaś idea, to znaczy idea, natchnienie jakieś, coś wychodzi z naszego wnętrza, no to to nie może zostać w naszych dłoniach, tak? Tak jak tu jest napisane. Tylko my działamy i pracą robimy z tego jakiś użytek, coś się dzieje z tego więcej.
Jak dla mnie. Ja muszę się odezwać, sorry.
Nie przepraszaj.
Dłonie, po prostu te, które są pełne tych myśli, pełne chęci działania, muszą się w końcu otworzyć, tak czy inaczej. Także to działanie jest momentem, kiedy dłonie się otwierają i im więcej tej myśli, im więcej tego serca, tym głębiej przekazujemy przez tą pracę tych najistotniejszej rzeczy do rdzeni, czyli do tej pracy dla pokolenia. Pracy, która zostaje, można powiedzieć, że wykonywana całym sercem i całą myślą, to praca solidna, praca, która trwa przez wieki.
Cytat tutaj taki, który mówi, że do kamienistych rdzeni wstępuje przez serce człowieka, które tworzy osobny rdzeń i od niego rozrasta się w ziemi historia kamieni. To ja mam takie dwa pytania. Czym jest ten osobny rdzeń i na czym, do czego odwołuje się historia kamieni?
No, powiedziałam ci, Damian. Powiedziałam ci, że w historii ta praca, którą dajesz...
W historii pokolenia, mówisz o pokoleniach.
Tak, to jest właśnie ten rdzeń, który trwa, pomimo tego, co się dzieje w życiu tych ideologii i tak dalej, wiemy, kim jest człowiek, bo to przez pokolenia wypracowujemy, wiara na przykład, powiedzmy, to jak kapłani wykonują swoją pracę, jak ewangelizują, to zostaje właśnie wytworzony ten rdzeń, ten historia, to co najistotniejsze. I my możemy z tego korzystać.
Wow.
Bo mi tak natchnienie, prawda?
Czyli można to odwołać, jakby zestawić do ojczyzny, że tutaj Karol Wojtyła trochę odwołuje się do ojczyzny.
Abyście już popłynęli o księżach ewangelizacji, ojczyźnie, no ciekawe.
Też praca, prawda?
Też praca.
Właśnie Karol Wojtyła jest niesamowity.
To jest takie hasło z naszych przygotowań. Popłynęliśmy.
Tak ojciec myśli? Ja bym bronił tego stanowiska, że jednak nie za bardzo popłynęliśmy, ponieważ ja dostrzegam w tych trzech tutaj zwrotkach, że Karol Wojtyła mówi nam o tym, że ojczyzna, do ojczyzny odwołuje się i pokazuje nam też te wzorce, które właśnie, tak jak Marysia powiedziała, na przestrzeni pokolenia tworzyło kulturę, tworzyło naszą historię narodu. Też pamiętajmy, jeszcze raz przypomnijmy, że powstał tekst w roku 1956, więc w czasach tej odwilży komunistycznej. Natomiast ta Polska się tworzyła powojenna i on, Karol Wojtyła, mówi o tym, że nie ustaną działania w napięciu ramion, ani w sercu ukrytym geście, czyli no, w tamtych czasach jednak ludzie jeszcze nie mieli takiej swobody mówienia, wypowiadania się, była cenzura, a w ludziach było, no właśnie, i za chwilę mówi, że myśli i ruchy ludzi, czyli postawa ludzi, była zespolona i tworzyła nierozerwalny pierścień. Myślę sobie, pozwolę sobie postawić tezę, że tym nierozerwalnym pierścieniem mógł być Kościół w tamtych czasach, to znaczy wspólnota, którą tworzyli ludzie, bo gromadzili się, był kardynał Wyszyński, prawda? Byli wspaniali biskupi, którzy tworzyli tą polską wspólnotę.
No.
Być może ten pierścień.
Teraz powiem tak. Nie popłynęliśmy, bo za płytko. Dlaczego? Że łatwością byłoby ograniczyć ten tekst tylko do czasów, w których żył, tworzył i pisał Karol Wojtyła ten tekst. pod pseudonimem jeszcze. To jest uniwersalny tekst i on odnosi się do wszystkich pokoleń, bo jeżeli wspomniałeś czas tamtych dni, 56 roku, rozpoczynały się przygotowania do milenium chrztu Polski, rozpoczynała się Wielka Nowenna. Z drugiej strony Karol Wojtyła pisze ten tekst. Oczywiście kontekst historyczny jest tutaj potrzebny i pomagający, wspierający nas. Gdy wspomniałeś tych wielkich naszego narodu, nie tak dawno rozmawialiśmy tu w studiu o Stanisławie, o tym poemacie Stanisław Karola Wojtyły, patrząc na tego, który był sumieniem narodu, wołając nawet podczas tamtej audycji o kształt naszych sumień. Natchnienie w dłoniach nie zostaje. Czym jest to natchnienie, albo kim jest to natchnienie, że do kamienistych rdzeni wstępuje przez serce człowieka, które tworzy osobny rdzeń i od niego rozrasta się w ziemi historia kamieni, a w ludziach ta równowaga, którą miłość osiąga przez gniew. Nie tylko w 56 roku, nie tylko podczas komuny, również teraz podczas genderyzmu, podczas ideologii, które się teraz panoszą i próbują rządzić człowiekiem i światem, ale przez wszystkie pokolenia. Co jest tym natchnieniem, które w dłoniach nie zostaje? Dlaczego? Bo natchnienie ma taką siłę i wolą natchnienia jest to, by nie pozostać w dłoniach, tylko przejść przez serce, napełnić rdzeń każdego kamienia i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego przepraszam. Na początku popłynęliśmy, a potem zrobiła się mielizna i rozwaliliśmy się. Nie dlatego, że coś było błędnego, tylko że ograniczylibyśmy tekst.
A nie jest tak, że każdy właśnie taki czas, każde pokolenie ma ten osobny rdzeń, który zabezpiecza tą myśli i serce, że po prostu chroni to ludzkie.
Można oceniać każde pokolenie jakimiś kryteriami, ale w każdym pokoleniu,
no jest,
w każdym pokoleniu każdy człowiek jest naznaczony tym natchnieniem, które w dłoniach nie pozostaje, tylko przez serce człowieka tworzy osobny rdzeń, od niego rozrasta się w ziemi historia kamieni, a w ludziach ta równowaga, którą miłość osiąga przez gniew. Czym jest to natchnienie?
Może najpierw w ogóle samo znaczenie tego słowa. To jest stan jakiegoś duchowego ożywienia. Dążenie do czegoś wielkiego, wzniosłego.
To jest skutek natchnienia.
To jest myśl, która napełnia nas?
A to nie sam Bóg nas może natchnąć do czynienia dobra?
Mi się kojarzy natchnienie, jeżeli by się mówiłaś myśl, idąc dalej, że ostatnio słyszałem takie zdanie, że każda myśl, która w człowieku się rodzi, pochodzi od Ducha Świętego. Być może też jest w tym zawarte natchnienie. Duch Święty, który rozjaśnia. I też sobie myślę tutaj równowaga osiągnięta przez miłość i gniew. Ja dalej trzymam się tego słowa ojczyzna. I tak jak ojciec powiedział, że za płytko poszliśmy.
Odpowiedz mi na pytanie, to natchnienie, czym jest?
No jasne.
A wtedy się wszystko wyjaśni. Ojczyzna za mało. Kościół za mało. Myśl za małą. Chwila przerwy. Tutaj po krótkiej naradzie, to natchnienie to, idźmy po kolei, bo łatwo byłoby odpowiedzieć tak po prostu. Jeżeli w figurze robotnika, zwłaszcza tego, który jest w tej pracy napięty przez myśl, przez strunę, przez ostry łuk ramion i żył, jeżeli w tej figurze tak napiętego robotnika widzimy i musimy zobaczyć figurę Chrystusa, to w młocie, który jest w dłoniach tego robotnika, musimy zobaczyć figurę krzyża. Tam, gdzie wbija się krzyż w ziemię, tam rozpoczyna się ewangelizacja, o której mówiła Marysia. To natchnienie w dłoniach nie zostaje. Tym natchnieniem jest to, czego Bóg w mocy Ducha Świętego dokonał przez Jezusa Chrystusa w dziele odkupienia dokonanego w posłuszeństwie po krzyż. Tak Bóg umiłował, że zesłał swojego Syna, a miłość Chrystusa jest aż po krzyż. To natchnienie w dłoniach nie zostaje. Dlaczego nie zostaje? Bo do kamienistych rdzeni wstępuje przez serce człowieka, które tworzy osobny rdzeń. Osobny, bo każdy człowiek, który rodzi się na obraz i podobieństwo Boga, a ten obraz i podobieństwo Boga jest obrazem i podobieństwem do Boga, który zdolny był stać się człowiekiem i przyjąć krzyż, a krzyż Chrystusa jest kluczem do nieba, jest bramą do nieba, jest najcięższą pracą, którą wykonał człowiek, Jezus Chrystus, na ziemi, w posłuszeństwie Ojcu. Dlatego zgadza się Duch Święty. Zgadza się. Dlaczego? Dla Kościoła, dla Ojczyzny i tak dalej. Dopiero teraz możemy pójść dalej, żebyśmy nie zgubili sensu i tego, o czym nam mówi tekst.
równowaga. Mi się wydaje, że istotą tej strofy jest właśnie równowaga, którą miłość osiąga przez gniew. To znaczy, że ja to rozumiem tak, że kochając, miłując i będąc, gniewając się na coś, odnosząc się do sytuacji robotnika, który w tamtym czasie jest zmuszony do pracy.
Człowiek po prostu zawsze jest zmuszony do pracy, Gosiu.
No, nie zawsze. Spierałabym się, bo czasami człowiek pracuje, ponieważ chce to robić, ale człowiek...
Od chwili upadku człowieka pracuje w trudzie czoła.
No to w każdym razie człowiek, który kocha i pracuje, ten robotnik pracuje i ma dużo myśli i moim zdaniem gniew napędza tą miłość i miłość napędza gniew i to wszystko się razem kumuluje i moim zdaniem im większy jest gniew, tym coraz bardziej jest pobudzona miłość i miłość pobudza człowieka do działania. I mi się wydaje, że właśnie ta równowaga, że nie można zagubić tego wszystkiego, żeby nie było więcej gniewu niż miłości i żeby też nie było zbyt dużo miłości w stosunku do gniewu.
Bo właśnie zgadzam się z Gosią, bo gniew następuje wtedy, kiedy na czymś nam zależy, kiedy po prostu chcemy coś zrobić, a to jest nam potrzebne, żeby okazać tą miłość. Czyli jakby gniew i miłość muszą się równoważyć w działaniu.
Też gniew jest, tak mi się wydaje, jakąś formą buntu człowieka wobec rzeczywistości i on jest dobry. Dobry jest bunt człowieka pod warunkiem, że jest zrównoważony.
Z miłością.
Tak.
Gniew pozwala stoczyć walkę z Bogiem w momencie, kiedy miłość ukierunkowuje człowieka na Boga i można z nim stoczyć walkę, tak jak powiedziałaś, Marysia, o coś lub o kogoś.
Ja powiedziałabym
nie przeciwko
też
Bogu.
Ale właśnie zawsze wpatrzonym w Boga.
Ja powiedziałabym,
że ten gniew może być takim motorem napędowym.
Mi się wydaje, że to jest taka walka nawet człowieka z samym sobą. Właśnie nie tyle, co z Bogiem, tylko ze swoimi własnymi myślami. To jest bicie się.
Chociaż Jakub też walczył z Bogiem i Bóg mu pobłogosławił.
Ale nie przeciwko. Walczył o błogosławieństwo.
Ale nie powiedziałem, że przeciwko.
Tak, tak. Tylko, że to musi wybrzmieć, byśmy kogoś nie naprowadzili błędną drogą. Oczywiście, jeżeli mówimy o równowadze, którą miłość osiąga przez gniew, to mówimy też o równowadze, którą wprowadził Chrystus.
Tak. Ofiara idealna, prawda? Bo tak bardzo mu zależało na ludzkości, że syna swego jednorodzonego dał Bóg i przez miłość do ludzkości on po prostu został ukrzyżowany.
I oczywiście tutaj te wszystkie fragmenty związane z tym, że te dwie siły, miłość i gniew, nie wyczerpią się nigdy w człowieku. Nie wyczerpią się, bo prowadzą człowieka. Nie ustaną w napięciu ramion, ani w serca ukrytym geście. Biorą się z siebie wzajemnie, dopełniają się taką dźwignią, która myśli i ruchy zespala w nierozerwalny pierścień. Chciałbym, abyśmy się jeszcze zatrzymali nad tą ostatnią strofą. Całą. Bo z jednej strony jest to monolog, który podmiot liryczny, czyli Karol Wojtyła, prowadzi sam z sobą, ale prowadzi ten wewnętrzny monolog przed krzyżem Chrystusa, stając pod krzyżem i rozmawia z Chrystusem. Agata, cały fragment tej ostatniej strofy.
Więc jeśli chcesz trafić z daleka i wejść, i w ludziach pozostać, to musisz obie te siły skupić mową nad wyraz prostą. Mowa twoja nie może prysnąć w napięciach owej dźwigni, którą tworzą miłość i gniew. Wówczas nikt cię nie wydrze z człowieka, nie oderwie od niego nigdy.
Tą dźwignią oczywiście jest krzyż, miłość i gniew. Te dwie siły, które trzeba równoważyć. Mowa musi być prosta, nazywająca rzeczy po imieniu. O tym Gosia mówiła też, że jeżeli gniew narośnie i nie zostanie zrównoważony miłością, to przerodzi się w bunt, przerodzi się w rewolucję. świadkiem tej rewolucji, kontekst historyczny, skutkami tej rewolucji, czy to francuskiej, czy czerwonej, czy brunatnej. Ta, która była zapoczątkowana we Francji, ta, która była zapoczątkowana w Rosji czy w Niemczech. Skutkami tej rewolucji, czyli tego gniewu, bez miłości byliśmy świadkami. I mamy do dziś skutki tego gniewu w 46 miejscach na świecie. Ale jeżeli miłość znowu zostanie jak gdyby przesadzona, prawda, będzie jej zbyt dużo, to poprowadzi to do namiętności. Mówimy o przepowiadaniu, mówimy o docieraniu do drugiego człowieka. To będzie to bezbronnością, będzie to byle jakością, będzie to podporządkowaniem się. Czyli nie będzie tego, czym mówiliśmy. W dłoniach nie będzie trudu pracy, które to trud jest dobry jak chleb i jest silna dłoń, która podnosi dźwięk. My trwamy w interpretacji tego tekstu, kamieniołom, miłość i gniew. Miłość tym wyżej wybuchnie, im większy nasyca ją gniew. Zapraszamy do telefonowania do naszego studia. Dziękujemy za życzenia dla Agaty na Facebooku. Czekamy też na komentarze, na własne odniesienia. Nawet na proste zgadzam się, nie zgadzam się, coś ciekawego, interesującego, nad tym bym się skupił bardziej. Czekamy na takie proste, zwyczajne, konkretne komentarze. Profil Czas Wzrastania, telefony do studia 5665552355 lub 5665552356, 536-600 lub 536-600-200. Za granicę 4856552333 lub 2366.
Uczestnictwo. Oto światło surowej deski, niedawno wyjęte z pnia, upływa w twoją dłoń ogromem wszelkiej pracy. A całe tej dłoni napięcie o taki opiera się akt, że wszystko przenika w człowieku i wszystko gładzi. Człowiek ma oczy zmęczone i ostre brwi. Kamienie mają krawędzie ostre jak noże. Prąd elektryczny tnie ściany jak niewidzialny bicz. Słonice, lipcowe słonice, w kamieniach biały pożar.
Czyż ręce moje należą do światła, co blaskiem przecina tory kolejki, kilofy i w górze nad nami płot? Moje ręce należą do serca, a serce nie przeklina. Oddalaj serce od ust, gdy usta prostacko klną.
Znam was,
wspaniali ludzie, ludzie bez manier i form. Umiem patrzeć w serce człowieka bez obsłon i bez pozorów. Czyjeś ręce należą do pracy, czyjeś ręce należą do krzyża. W górze nad wami płot, tam kilofy rozrzucone na torach. Są puste miejsca w kamieniach. Nie trafiaj na takie miejsca. Filary podcięte prądem zsypują się w dół jak do naczyń. Młodzi szukają drogi. Wprost w moje serce uderza droga wszystkich. Czyż kamień przebacza?
Słuchaj, gdyby świat stanął w tej równowadze rąk, którą przez każdy wybuch kamienia i człowieka rozpościerasz niezmiernie nad płotem o kilka kroków stąd. Tamtędy czasem dziecko nieostrożnie przebiega.
Lecz równowaga ta, którą samotnie trzymasz, wydaje się równocześnie za bliska i za daleka. Trzeba się nagiąć zarazem i zarazem trzeba się wspiąć. Dziecko jest nieostrożne i łatwo tamtędy przebiega.
I znów zostaje milczenie między sercem, kamieniem i drzewem. Każdy w nie może wejść. Jeśli wszedł, pozostanie sobą. Jeśli nie wszedł, to mimo pozorów we wszystkich sprawach ziemi nie uczestniczy dotąd.
Uczestnictwo mieliśmy podczas całego tego naszego doświadczenia sercem, dłoni, miłość i gniew, pojawiła się wola. No w tym fragmencie uczestnictwa pojawia się też kolejna rzeczywistość. To
wyprowadzenie z kamieniołomu.
Dokładnie tak.
I też pojawia się nowe tworzywo i jest to deska wyjęta z pnia.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Michał Suwałk. Chciałbym powiedzieć bardzo gorące życzenie dla Agaty. Wspomniałem już na Facebooku, że odezwa się. Agato, życzę Ci wszystkiego najlepszego, opieki Matki Bożej, wstawiennictwa Ojca Świętego, naszego Jana Pawła II, który już niedawno został święty. Oraz chciałbym powiedzieć w audycji, że mój tata woził Ojca Świętego i bardzo się z tego cieszę, że mam wiele pamiątek po Ojcu Świętym i myślę, że to jest wspaniałe, że ja jako młoda osoba, która w tym roku miała bierzmowanie, ma taką odwagę zadzwonić i do Was podzielić się tym. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Michale. I rzeczywiście na Facebooku.
Bóg zapłać ogromne za wszystkie życzenia.
Tutaj była obietnica, że zadzwonisz. Czas wzrastania. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem tylko pokrótce, bo prosił ojciec właśnie o krótką wypowiedź. Nie chciałbym zajmować.
Kto telefonuje?
Czasu. Jan ze Śląska. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tak mnie natknęła ta audycja, że naprawiłem sobie urządzenie, którego nie mogłem nijak sobie poradzić, żeby to zrobić. I chciałem na końcu tylko powiedzieć, że skojarzyła mi się również inna sytuacja. Zrobiłem to ze względów, powiem krótko, drugiej osoby, która ze względów finansowych była w trudnej sytuacji. I ja też nie mogłem tego przezwyciężyć. I na koniec tylko dodam, że zauważyłem przez tą audycję, może tak pokrótce, bardzo prostacko, że można dwie rzeczywistości widzieć i bez tchnienia, jak zresztą jest w hymnie, cóż jest bez twojego tchnienia, nie będę ciągnął dalej, myślę, że jest wiadome, można dwie rzeczywistości widzieć i nie widzieć, albo widzieć sensniej. Serdecznie, to znaczy jedną rzeczywistość i widzieć, bądź nie widzieć w niej sensu. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Również pozdrawiamy Pani Janku.
A więc uczestnictwo. Czyli przenosimy się w wspólne życie z innymi ludźmi. Już jesteśmy w pracy, już po prostu dzielimy swoje życie z innymi. I tu widzę taki obraz stworzenia. Jest podkreślony akt. I stworzenia świata, ale stworzenia świata, która w jednej właśnie Pan mówił tutaj o takiej rzeczywistości, która jest ostra, która tutaj ma, Karol Wojta napisze, ostra jak noże, niewidzialny bicz, biały pożar, czyli ma taki niebezpieczny charakter, a tym właśnie świat, perspektywa druga, akt stworzenia, akt Boży, czyni ten świat gładki, przenikający światłem. I naprawdę to jest niesamowite, jak dwie przestrzenie się przenikają.
W ogóle to uczestnictwo jest takim ciekawym tekstem z tej racji, że pojawia się ta światło surowej deski, niedawno wyjęte z pnia. Oczywiście surowa deska wyjęta z pnia, to może być to deska na trumnę, może być to deska na krzyż, może być to deska na kołyskę, może być to deska na ławkę dla zakochanych, może być to deska na stół, który stanie się miejscem spożywania posiłku, ale również staje się miejscem wspólnego dialogu, może być to deska będąca deską na małżeńskie łoże, może być to deska na
tory kolejowe.
Na no tak, tutaj już konkretnie w kamieniołomie, konkretnie na rękojeść do młota, na rękojeść do kilofa, który tutaj jest kolejne narzędzie pojawiające się na podkłady do torów, ale w tej rzeczywistości musimy spojrzeć, że ta deska niedawno wyjęta z pnia, dla mnie skojarzenie bezpośrednie na całą tę pracę, która jest we wnętrzu człowieka, na jej sens i tak dalej, trzeba rzucić światło Słowa Bożego. Prosimy, kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Magdalena dzwoni z Wyszkowa. Ja tutaj właśnie chciałam nawiązać do audycji. Bardzo piękna jest ta audycja i chciałam powiedzieć, że tutaj właśnie odnośnie tej miłości, prawda, że miłość może nie jest taką naiwnością, miłość jest jakby odpowiedzialnością, czyli po prostu w oparciu też o Pana Boga w szacunku do drugiego człowieka i przede wszystkim wymagająca jest, prawda, czyli to tak jak małe dziecko, czyli od małego dziecka, jestem matką, więc mam prawie już 6-letnią córeczkę i ta miłość, może powiem tak ze swojego doświadczenia, nie jest tylko taka łagodna, dobra, czyli po prostu jakby potrafię, mówię konkretnie, prawda, że zło jest złem, a dobro jest złem, czyli nie można dać, no jeśli dziecko prosi mnie, prawda, o...
Czyli miłość jest coś... czasem ostra jak kamień.
Tak, właśnie tak, czyli po prostu nie możemy sobie jakby pozwolić na wszystko, można tak to powiedzieć, nie? Czyli Czyli nadopiekuńczość jest też niedobrym zjawiskiem, a jednocześnie, czyli wszystko musi być jakby pośrodkowane. To jest takie moje po prostu zdanie, bardzo piękna audycja i tak myślę, że nawet w odniesieniu też do samego Pana Boga, przecież Pan Bóg też w nauczaniu Ewangelii, jak chodził, uzdrawiał, to przecież też Pan Jezus szanował siebie, prawda? Więc też wielokrotnie razy upominał uczniów, czy nawet w odniesieniu, oparciu o ten kontekst Pisma Świętego, o zburzeniu świątyni, kiedy właśnie też jakby nie pozwolił, żeby handlarze sprzedawali w świątyni Bożej, prawda? Czyli to taki
był taki moment podczas naszego spotkania, że zastanawialiśmy się, skoro w człowieku ma się zrównoważyć miłość i gniew, czy miłość i gniew również równoważy się w Panu Bogu. I oczywiście nie chodzi o pytanie, czy w Bogu równoważy się dobro i zło, bo Bóg jest dobrem.
No oczywiście, że tak.
To oczywiście, że tak. On nie jest ojcem zła, on jest tylko ojcem dobra. Ale czy w nim równoważy się również miłość i gniew? I nad tym też mocno zastanawialiśmy się. Nie będziemy tu odpowiadać. Na pewno potop był przewagą gniewu Bożego i Bóg postanowił nigdy nie zesłać potopu na ziemię. Więc ta miłość i gniew w Bogu też jest.
Była.
Jest.
Była. Jest. Ale to nie znaczy, że Bóg nas nie kocha. Bóg nas kocha.
No właśnie, że nas oczywiście, że nas
dobra.
Oczywiście, że nas kocha. Oczywiście, że nas kocha.
To jest właśnie taki moment, że tak jak na przykład matka, nie? No też może się czasami zdenerwować na dziecko, bo jest tylko człowiekiem, ale kocha swoje dziecko, bo widzisz, że źle robisz, prawda? Czyli chce dla ciebie dobrze i tak no oczywiście tak no to tyle chciałam powiedzieć i no bardzo
dziękuję.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, bo szczerze mówiąc już od chyba 20 lat pierwszy raz się dodzwoniłam i chyba to jest jakaś łaska od Boga.
Dziękujemy.
A mam 42 lata i dzisiaj są moje imieniny, tak po prostu.
O!
To wszystkiego najlepszego.
Dziękuję
i zdrowia,
bardzo.
I szczęścia, i błogosławieństwa.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i dla Was też pozdrawiam i niech Bóg Wam błogosławi, bo Radio Maryja jest dla mnie naprawdę... To jest coś wspaniałego, szczerze mówiąc, mogę się podzielić czymś takim, że z córeczką nie chcemy telewizji, nie oglądamy telewizji, to nie dlatego, że nie stać mi na to, tylko po prostu nie chcę telewizji. Moje dziecko jest 6-letnie, chodzi do przedszkola i mówi, mamo, ja nie chcę telewizji. I słuchamy tylko Radia Maryja. Ja widzę, jak to dziecko się wspaniale rozwija i jaką ma piękną wyobraźnię właśnie bez... Nie neguję absolutnie, żeby tutaj nic nie narzucać, żeby ludzie powyłączali telewizory, nie, ale po prostu widzę, że to tak dziecko się rozwija w sposób taki dosyć na bardzo wielką wyobraźnię, nie? I naprawdę ma sukcesy i teraz pójdzie już jako 5-6-latek do pierwszej klasy, więc proszę się też pomodlić za nas i tak, no.
Jasne, że tak.
Także bardzo dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i niech Bóg dobry Wam błogosławi, a szczególnie w przyszły dzień niestety nie możemy być, ale bardzo się cieszę, jestem szczęśliwa, że się mogłam do Was dodzwonić. Króluj nam Chrystę.
Dziękujemy zawsze i wszędzie. Z głosu nigdy nie dałbym 42 lat. Agata tylko pokiwała. Znacząco. Tak. Miłość i gniew. Dlaczego w tym uczestnictwie tak nawołuję jeszcze do Słowa Bożego? Widzę bezpośrednio tutaj prolog Ewangelii Świętego Jana. I światło. Przyszła światłość prawdziwa. W całym tym akcie, w tym wszystkim, oczywiście, że całego tekstu dzisiaj już nie zdążymy. Nie na tym rzecz polega, żeby wszystko powiedzieć, wszystko dopowiedzieć, bo życie trwa, życie toczy się i wszystko, co chcemy uczynić, to jeszcze przed nami. Na pewno tak bardzo charakterystyczne. Konrad zastanawiał się z kolegami bodajże w pokoju, czy Karol Wojtyła kiedykolwiek używał wulgaryzmów, mówiąc takim językiem dyplomatycznym. Ale to moje ręce należą do serca, serce nie przeklina. Oddalaj serce od ust, gdy usta prostacko klną.
No właśnie, pewnie nieraz słyszał, będąc w takim środowisku.
I zaraz dalej piszę właśnie o tym. To jest bardzo piękne zdanie Karola Wojtyły. Znam was, wspaniali ludzie, ludzie bez manier i form. Mówiąc o swoich kolegach tak naprawdę z pracy, z kamieniołomu, pracownikach, robotnikach, którzy faktycznie mu pomagali, pozwalali mu czytać książki tam w kamieniołomach, ale sami, tak jak pisze Karol Wojtyła, no byli bez manier i form, czyli pewnie nieraz słyszał z ich ust różne niestosowne słowa, ale bardzo ładnie to ujął, prawda?
Tak, ale też zwracam uwagę na tych ludzi, którzy właśnie są prawdziwi i umieją po prostu spojrzeć w ich serca, które są po prostu jak na dłoni pokazane, bez obsłon i bez pozorów. Czyli widzi, jak w człowieku ta praca po prostu pokazuje całe serce.
To wielka wartość, jak człowiek nie musi nikogo udawać i nikogo nie musi grać, tylko ma wewnętrzną wolność i jest prawdziwy w każdej sytuacji. Nie musi nakładać masek w różnych środowiskach, tylko jest, ma w sobie prawdę. I to jest bardzo wielka wartość.
I właśnie w takiej osobie to światło jest, przenika, czyli ręce należą do Boga.
Moje ręce należą do serca, serce nie przeklina. Często, gdy rozmawiamy o przekleństwach, to zadajemy sobie pytanie, przeklinałeś czy używałeś wulgaryzmów? Bo czymś innym jest przekleństwo, a czymś innym jest to prostackie klnięcie. I tutaj w tych dwóch zdaniach, jakżeż piękną różnicę wyłuskał Jan Paweł II, Karol Wojtyła, mówiąc, że przeklinasz wtedy, gdy z serca życzysz komuś po prostu źle, życzysz mu nieszczęścia. No i pewno, że te inne rzeczy jak najbardziej. No jest też o ludziach młodych. Jesteś o czyichś, o rękach należących do pracy, należących do krzyża. W górze nad wami płot, tam kilofy rozrzucone na torach. Oczywiście nad tym fragmentem tak długo zastanawialiśmy się, co on może znaczyć. Dlaczego płot i kilofy rozrzucone na torach? Zostawiamy te myśli dla tych, którzy zauroczyli się tym tekstem i będą szukać odpowiedzi na to pytanie. Są puste miejsca w kamieniach, nie trafię na takie miejsce. Czym to tutaj jest? To fragment Konrada. Lecz równowaga ta, którą samotnie trzymasz, wydaje się równocześnie za bliska i za daleka. Trzeba się nagiąć zarazem i zarazem trzeba się wspiąć. Chociaż mamy do czynienia z ludźmi prostymi, to jednak cały czas nie można zwyczajnie prostacko patrzeć na życie.
Stać.
Życie jest wysiłkiem, jest jakimś trudem. I znów zostaje milczenie między sercem, kamieniem i drzewem. Każdy w nie może wejść. Jeśli wszedł, pozostanie sobą. Jeśli nie wszedł, to mimo pozorów we wszystkich sprawach ziemi nie uczestniczy dotąd.
Dziś tak trudno o milczenie. Świat tak huczy, wszystko pędzi. Człowiek tak naprawdę jest w jednym wielkim kołowrocie chaosu i głośności. A papież pisze, że w milczeniu można wejść. Wejść gdzie? Wejść w siebie, wejść w relacje. Wejść tak naprawdę i zatrzymać się. Dzisiaj nie mamy czasu tak naprawdę pomyśleć, przemyśleć, co się w naszym sercu dzieje, jakie mamy przemyślenia, bo wszystko tak szybko pędzi. I wtedy pozostaniemy sobą. Jak będziemy mieli chwilę refleksji nad sobą, usiądziemy, pomyślimy, będziemy samokrytyczni, bo często nie lubimy być samokrytyczni względem siebie, ale cisza ku temu sprzyja.
Właśnie. Jakie to jest ważne, żeby wejść w serce, w kamienie i drzew, czyli tak naprawdę w ducha.
I drzewo. Tak samo jak ktoś zauważył na początku, że powiedziałem totus tus. W takim szybkim totus tuus oczywiście.
Czyli ważne jest to wejście między serce, kamienie i drzewo, czyli mi się to kojarzy w ducha, w pracę i w tą naturę, czyli jakby powiedzieć, patrząc szerzej, w uczestniczenie w życiu, w świecie całym, nie tylko w naszym takim egoistycznym tu i teraz.
Przed nami jeszcze ostatnia część, którą Państwo tylko przeczytamy, ci, którzy nie dotarli do tekstu. Pamięci towarzysza pracy, natomiast serce, kamień i drzewo. Serce to miłość, kamień to gniew. Drzewo w całym tym akcie mówiliśmy, że jest to słowo, które stało się ciałem po raz kolejny. Można powiedzieć bezpośrednio, ta światłość, to słowo, ten akt, to jest Jezus Chrystus, który jest drzewem. A dla nas też w takim wymiarze życia ludzkiego drzewo to trumna. Drzewo to krzyż, czyli przejście. Nie można pomiędzy... nie można pominąć tego zdania, bo tu wchodzi nam drzewo jeszcze. I dopiero wy mówicie o milczeniu, o tym fantastycznym wejściu i zrozumieniu. Każdy w nie może wejść. W serce kamień i drzewo. Jeżeli wejdzie, to rozumie sens. Zaczyna uczestniczyć jako człowiek w całej historii zbawienia, w całej historii ojczyzny, w całej historii Kościoła. W nim jak pierścień zespoliła się miłość i gniew. Jest obecny krzyż i wtedy przez drzewo krzyża, ale też ta trumna jest końcem życia na ziemi, przejściem dalej. Może ktoś powiedzieć, że popłynąłem, czyli poszedłem znowu za daleko, ale no, czas nam tak pozwala. Za chwileczkę pamięci towarzysza pracy.
Pamięci towarzysza pracy. Nie był sam. Mięśnie jego wrastały w ogromny tłum, dopóki dźwigały młot i pulsowały energią. Lecz trwało to wszystko tak długo, dokąd czuł pod stopami grunt, dokąd kamień nie zmiażdżył mu skroni i nie przeciął komór serca. Wzięli ciało, szli milczącym szeregiem.
Trud jeszcze stępował od niego i jakaś krzywda. Mieli bluzy szare, buty wyżej kostek w błocie. Ujawniali właśnie to wszystko, co wśród ludzi powinno się skończyć.
Czas jego stanął gwałtownie. W zegarach niskiego prądu zerwały się nagle wskazówki i spadły z powrotem do zera. Przeniknął go biały kamień, w istotę jego się wżarł i przejął ją wreszcie na tyle, że stała się sama kamieniem.
Któż z niej odwali kamień? Kto myśli na nowo rozpostrzeże w skroniach głęboko pękniętych, tak pęka na ścianie tynk. Złożyli go milcząc plecami na płachcie żwiru. Przyszła znękana żona i wrócił ze szkoły syn.
Czy dotąd? Czy jego gniew ma się tylko na innych przelać? Czy nie dojrzewał w nim samym własną miłością i prawdą? Czyż mają go jak tworzywo zużyć pokolenie i wyzuć z treści najgłębszej, jedynej i własnej?
I znowu ruszyły kamienie. Wagonik ginie w kwiatach. I znowu prąd elektryczny ściany głęboko tnie. Lecz człowiek zabrał z sobą wewnętrzną strukturę świata, w której miłość tym wyżej wybuchnie, im większy nasyca ją gniew. bardzo wiele na Facebooku fragmentów z Pisma Świętego. Zapraszamy Was, przeczytajcie. To od Piotra. Tadek, Agato, życzę Tobie wszystkiego, co naj w Twoim dniu urodzin. Ponadto jeszcze krótko od Michała. Przy Bogu wzrastać i dla Boga żyć. Pozdrawiam Was. Ponadto Mariola, szkoda, że nie dałam rady słuchać audycji w całości, ale jestem pod wrażeniem fragmentów Waszych głębokich wypowiedzi. Piotr, Wy jesteście super, chwała Bogu, a solenizantce wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Kasia, słucham, pięknie jest. Droga Agato, aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki, wiatr wiał, co rozwiewa smutki. 100 lat. Wszystkiego najlepszego dla Agaty. Ty potrzebujesz mych dłoni. Kacper, Sylwia, pozdrawiam Was. Robert, pozdrawiam serdecznie z Podlasia. Michał, jesteście wspaniali, zadzwonię, więc zadzwonił. I Sylwia, ja również życzę. A teraz czas naszych pozdrowień. Ja pozdrawiam i dziękuję wszystkim, zwłaszcza Wam, bo którzy jesteście w studiu, bo przy Was chce mi się myśleć i dyskutować. Damian.
Ja chciałbym zadedykować pozdrowienia słowami z tego tekstu, które już na początku, o których mówiłem, które najbardziej mi się spodobały. Dedykacja Dłonie są krajobrazem serca, płynąca do Warszawy, do Mirelki.
Konrad.
Ja pozdrawiam całą swoją rodzinę, Strumień na Śląsku Cieszyńskim.
Ja pozdrawiam i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom składającym mi życzenia i pozdrawiam serdecznie tych, którzy już dzisiaj o 12 w nocy przygotowali dla mnie niespodziankę.
Dziękujemy, że byłaś z nami, tak przeżyłaś swoje urodziny. Gosia?
Ja bardzo pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy oraz moją rodzinę.
Ja pozdrawiam wszystkich, dla których Karol Wojtyła był poetą, którego warto interpretować. I pozdrawiam swoją rodzinę, pozdrawiam studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i wszystkich słuchaczy.
Jeszcze muzycznie pozdrowi nas za chwileczkę Krystian, który realizuje ten program. Miłość tym wyżej wybuchnie, im większy nasyca ją gniew. Pozdrowienia dla Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Za odwagę takich słów.
I za to, co miał w głowie, za te myśli wszystkie, które są
nie lękać się prawdy o człowieku, nie lękać się powiedzieć, że miłość i gniew się musi równoważyć, że miłość wybuchnie wyżej, im większy nasyci ją gniew. Z odwagą i odpowiedzialnością kapłańską.
Mówi się, że dzisiaj brakuje nam autorytetów w świecie, ale on nadal pozostaje takim niesamowitym autorytetem. Można sięgać do jego słów i się nimi ubogacać.
I zachwycać.
Za chwileczkę kompleta, modlitwa na zakończenie dnia. Muzyczne pozdrowienie od Krystiana. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie.
Okaż nam miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzinko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy za wspólną modlitwę, dziękujemy za spotkanie w czasie wzrastania. Napisali do nas jeszcze Marysia i ksiądz Rafał. Też gorąco pozdrawiamy. No i jutro widzimy się na Jasnej Górze o 14:00. Już początek naszego spotkania przy Archikatedrze Częstochowskiej. Tam spotkanie, tam pierwsza część, następnie droga na Jasną Górę, pielgrzymka, nasz marsz, spojrzenie w oczy Matki, przyjęcie od niej orędzia, tam intencje, tam modlitwa, tam błogosławieństwo i oczywiście spotkanie na błoniach jasnogórskich w całej radości, błogosławieni czystego serca. Tak więc jutro zapraszamy na Jasną Górę. Zastanów się, co jeszcze musisz zrobić, by pojechać, bo to jest decyzja konieczna i potrzebna.